Witamy wszystkich naszych słuchaczy. Godzina 10 minęła, mamy 17 października i rozpoczynamy naszą kolejną transmisję wykładu z hełma. Dzisiaj temat już zapowiedziany. Kontynuujemy serię o ucisku Jakuba. Dzisiaj skupimy się szczególnie na jego drugiej fazie, która dopiero przed nami. W poprzedniej części omówiliśmy fakt tymczasowego odrzucenia Izraela od łaski na okres, kiedy baruczkie statko było uzupełniane z pogańskich narodów, tak jak to Paweł napisał, aż poganie w pełni wejdą. W Rzymian 11:25 możemy to przeczytać. Po czym łaska Boga miała zacząć powracać do cielesnego Izraela. Mówiliśmy także w tamtej części, że to powracanie łaski i zamykanie liczby morskiego statka z pogan było dwuetapowe. Najpierw w roku 1878, potem w 1914. Szczegóły tego mamy w poprzedniej części. I to zamykanie szukania pogan do maluszkiego statka zbiega się w czasie z końcem dwójnasobu niełaski dla Izraela. Czyli tak jak poganie w pełni dwuetapowo wchodzili, tak łaska dla Izraela zaczęła powracać już po pierwszym etapie po roku 1878. Była to kara dla tego narodu za odrzucenie Jezusa. Czas niełaski, trwający 1845 lat, tak jak wcześniej byli błogosławieni przez Boga, począwszy od śmierci Jakuba, aż do naszego Pana. I już po tej pierwszej dacie, rok po roku 1878, Bóg zaczął tworzyć w Europie warunki sprzyjające powrotowi Żydów do Palestyny. Sprzyjające, a często nawet zmuszające ich do takiego powrotu w ramach tak zwanej pierwszej fazy ucisku Jakuba, w czasie której Bóg wykorzystał rybaków i myśliwych w celu sprowadzenia do Palestyny odpowiedniej, wystarczającej liczby Żydów, tak aby mogło tam powstać później państwo, co jak wiemy stało się w roku 1948. O tym wszystkim mówiliśmy w poprzedniej części. Według Zachariasza 12 rozdziału 2-3, które teraz odczytamy, te dwa wersety, oto ja uczynię z Jerozolemu puchar albo kielich taczania się dla wszystkich ludów wokoło. Będzie oblężenie przeciwko Judzie i przeciwko Jerozolimie. W owym dniu uczynię z Jerozolemu ciężki kamień dla wszystkich ludów. Każdy, kto go będzie podnosił, ciężko się zrani i zbiorą się przeciwko niemu wszystkie narody ziemi. Tak tutaj napisał nam Zachariasz o sprawach związanych z narodem żydowskim, które miały być dużym problemem, ciężkim problemem dla całego świata. Od chwili powstania państwa Izrael tak jest. Międzynarodowy problem dla świata. Ciężki kamień, tutaj w wersecie trzecim, a Zachariasz go nazywa, czyli taki kamień, którego ciężko, trudno usunąć z drogi. No bo mały kamień można kopnąć albo ewentualnie lekko wziąć i przenieść, a ciężki kamień nie da rady. Przynajmniej nie tak łatwo. Jednak Izrael nie stał się takim problemem, jak się spodziewano, bo spodziewano się, że gdy powstanie naród Izraela, Izrael, to Żydzi nie dadzą sobie rady, że będą problemem dla społeczności międzynarodowej, ponieważ Żydzi nadają się tak naprawdę tylko do handlu. Tak mówiono, tak sądzono. I że nie potrafią pracować jako budowlańcy, jako rolnicy, że będą mieli z tego tytułu problemy z tym narodem. Okazało się to nieprawdą. Żydzi uczą się różnych rzeczy szybciej niż inne nacje. Za co się nie wezmą, bardzo szybko dochodzą do mistrzostwa w tej dziedzinie i to dotyczy dowolnej dziedziny, nie tylko handlu, ale także rolnictwa, budownictwa, wojskowości, przemysłu, nauki itd. Wystarczy przywołać fakt, że około 25% laureatów Nagrody Nobla to naród żydowski, a 75% cała reszta świata. Każdy, kto wie, jak mały i niewielki jest naród żydowski w stosunku do całej populacji światowej, może sobie od razu zadać pytanie, jak to możliwe, że naród, który nie stanowi nawet 1% populacji tego świata, daje 25% laureatów Nagrody Nobla. Skąd to się musi brać? To, że w przeszłości specjalizowali się wyłącznie w handlu, nie wynikało z tego, że nie nadawali się do niczego innego, ale z tego, że nie dopuszczano ich do niczego innego, gdyż handel w przeszłości nie był uważany za odpowiednio godne zajęcie. Zatem zostawiono tę działkę dla Żydów. Nazwanie Jeruzalem pucharem albo kielichem taczania w wersecie drugim, to co przed chwilą czytaliśmy o Izajasza 12, tak? Oto ja uczynię z Jeruzalemu puchar albo kielich taczania, albo kielich odurzenia. Jedno i drugie słowo pokazuje na osobę, która jest nietrzeźwa i nie wie, co robi. Zatacza się, chwieje się, jest odurzona. Mamy to powiedziane, że stanie się tym pucharem taczania dla wszystkich ludów wokoło, czyli dla tych okolicznych. Zauważmy, że werset trzeci, gdy mówił o ciężkim kamieniu, mówił, że będzie to ciężki kamień dla wszystkich ludów, dla całego świata. I tak jest. A werset drugi, gdy mówi o tym kielichu taczania, odurzenia, to tylko dla narodów okolicznych. Wiemy, że okoliczne narody to są te arabskie, które nie potrafią zająć wobec Izraela właściwego stanowiska. Oczywiście nie potrafią nie dlatego, że jest to zbyt trudne, tylko dlatego, że nie chcą. Nie potrafią, nie chcą zająć wyważonego, słusznego i sprawiedliwego stanowiska. To znaczy, na przykład nie potrafią zdobyć się na to, żeby uznać prawo Izraela do istnienia. Arabowie od zawsze wykrzykują, że Izrael nie ma prawa istnieć, że nie powinno być takiego państwa, że należy je usunąć, że Palestyna ma być aż od rzeki do morza. Dzisiaj dołączają do tych krzyków nie tylko Arabowie, ale także i inni. Co dziwnego, nawet w USA, tak demokratycznym i postępowym kraju, da się to usłyszeć. Na przykład ten ruch Black Lives Matter, który broni praw mniejszości afrykańskiej w Ameryce, ma także zastrzeżenia do Izraela i niedawno widziałem osobiście, jak krzyczano na takim wiecu, że raz na zawsze trzeba skończyć z projektem pod nazwą Izrael. Nawet im się nie podoba. Także te rzeczy, ale to głównie chodzi o kraje arabskie. Mamy o tym powiedziane, o tym negowaniu, odmawianiu Izraelowi prawa do istnienia w psalmie pewnym. Zajrzymy teraz do pewnego psalmu, to będzie numer 83. I właściwie ten cały psalm jest temu poświęcony. Psalmy nie są zbyt długie, więc zwykle dwuwiersze, więc przeczytajmy. 83 od 2 do końca. Boże, nie milcz, nie bądź nieczuły, nie bądź bezczynny, Boże. Bo oto burzą się nieprzyjaciele Twoi, a ci, którzy Cię nienawidzą, podnoszą głowę. Knują spisek przeciwko ludowi Twemu i naradzają się przeciwko tym, których ochraniasz. Mówią, nurze, wytępmy ich, niech nie będą narodem, aby więcej nie wspominano imienia Izraela. Tak naradzali się jednomyślnie, przeciw Tobie zawarli przymierze. Namioty Edomitów, Ismaelitów, Moabitów, Hagarytów, Gebal, Hamon, Amalek, Filistea z mieszkańcami Tyru. Asur też złączył się z nimi, synów Lota z parsłym ramieniem. Uczyń im jak Madianitom, jak Syserzy, jak Jabinowi nad potokiem Kiszon, którzy zostali wytępieni w Endor, stali się nawozem ziemi. Postąp z dostojnikami ich jak z Orebem i Zebem, jak z Zebachem i Salmuną i wszystkimi książętami ich, którzy powiedzieli, weźmy w posiadanie niwy Boże. Boże mój, uczyń z nimi jak z liśćmi w wichurze, jak z plewą na wietrze, jak ogień, który pali las i jak płomień, co pochłania góry. Tak Ty ścigaj ich burzą swoją i jak huragan wpraw ich w zamieszanie. Okryj twarze ich hańbą, aby szukali imienia Twego, Panie. Niech będą zawstydzeni i przerażeni po wsze czasy. Niech będą pohańbieni i zginą i poznają, że Ty, że imię Twoje, tylko Ty sam najwyższy na całej ziemi. Że imię Twoje Jehowa, tylko Ty sam najwyższy na całej ziemi. Tak psalm 83 mówił o tych zapędach, pragnieniach, dążeniach wielu różnych nacji, szczególnie tych okolicznych arabskich, do odmawiania Izraelowi prawa do istnienia. Czy to logiczne, czy to sprawiedliwe, żeby ten naród nie miał prawa istnieć? Wielu tak uważa. Są odurzeni, taczają się od tych nauk, od tych poglądów, w które wierzą. Podejmując temat drugiej fazy ucisku Jakuba, co jest naszym dzisiejszym tematem, musimy pamiętać o czym? O czymś bardzo ważnym. Że o tym, że mówimy o przyszłości. Nie o przeszłości, nie o teraźniejszości, tylko o przyszłości. Znacznie już bliższej nam niż dla braci Russella czy Johnsona, ale wciąż jednak przyszłości. Na podstawie tego, co podaje Biblia, na podstawie tego, co napisali obydwaj członkowie Gwiezdni, bracia Russell i Johnson, oraz na podstawie tego, co widzimy w wydarzeniach historycznych, które dla nas są już o wiele bardziej zaawansowane niż dla braci Russella czy Johnsona, spróbujemy narysować na tyle dokładny obraz drugiej fazy ucisku Jakuba, tej nieodległej przyszłości, która nas czeka, czeka Izrael i czeka nas, bo dotyczy całego świata. Postaramy się narysować obraz na tyle możliwie dokładny, na ile będziemy mieli podstawy to uczynić, na podstawie tych trzech przesłanek. Zapisów biblijnych, najważniejsze, tego, co napisali bracia Russell i Johnson, no i na podstawie tego, co widzimy w faktach historycznych, już daleko bardziej zaawansowanych, niż to było w ich przypadku. Taki szkic powinien być ważny dla wszystkich narodów, nie tylko dla Izraela, gdyż ucisk ten, o którym mówimy, druga faza ucisku Jakuba, jest to ostatnie wydarzenie, ostatni akt światowej anarchii, a bezpośrednio po nim świat usłyszy cichy głos Królestwa Bożego, który rozpocznie się od ziemi Izraela, ojczyzny proroków, których Bóg wyprowadzi dla tego narodu z grobu i zacznie zaprowadzać Królestwo Boże na ziemi, począwszy od Izraela, ale nie tylko dla Izraela, dla całego świata ludzkości. Na podstawie proroc z Biblii brat Russell pisał o drugiej fazie ucisku Jakuba już w roku 1897. Wystarczy zajrzeć do czwartego tomu paruzyjnego, na strony 552 do 558, tam mamy taki dłuższy fragment, opis tych wydarzeń. Przypominam rok, kiedy to brat Russell napisał, 1897. A więc 51 lat zanim jeszcze powstało państwo Izrael, nikt nie sądził, że powstanie. 51 lat wcześniej, z wyjątkiem takich braci jak brat Russell i ludu Bożego, który widział ten fakt zapowiedziany w Biblii. Ale kto zwraca uwagę na to, co zapowiada Biblia? Niewielu. Więc 51 lat zanim powstało państwo Izrael, brat Russell już o tym pisał i pisał o tym jeszcze nie wiadomo ile lat, zanim nastąpi druga faza ucisku Jakuba, która nawet dzisiaj należy wciąż do przyszłości. Zacytuję dwa pierwsze akapity z tego tomu czwartego, tak, ze strony 552, żebyśmy zobaczyli, jak na podstawie Biblii brat Russell mógł trafnie pisać o przyszłości, która dla nas już stała się historią. Zobaczmy. Cytuję z tej ze strony 552, czwarty tom paruzyjny. Chociaż ucisk i utrapienie obecnego dnia Pana przede wszystkim i szczególnie dotkną chrześcijaństwo, a ostatecznie wszystkie narody, prorok Ezechiel, odwołuje się tutaj do rozdziału 38, informuje nas, że ostatnie uderzenie spadnie na naród izraelski, ponownie zgromadzony w Palestynie. Prorok wydaje się wskazywać na o wiele większe gromadzenie Izraela do Palestyny w obecnym okresie żniwa od tego, które nastąpiło do tej pory. Zauważmy, on pisze jeszcze dużo przed początkiem zgromadzania Żydów do Palestyny. Zatem ostatnie uderzenie spadnie na naród izraelski, ponownie zgromadzony w Palestynie i że prorok wydaje się wskazywać na o wiele większe gromadzenie Izraela do Palestyny w obecnym czasie żniwa od tego, które nastąpiło do tej pory. Na podstawie Ezechiela sądzi, że będzie o wiele większe niż to, co się widziało wtedy. Pisze o nich jako o zgromadzonych tam z narodów w wielkiej liczbie i z pokaźnym bogactwem. Zamieszkających wyludnione dotąd miejsca, a wszyscy z nich mieli mieszkać bezpiecznie, podczas gdy w pozostałych częściach świata miało panować zupełnie niekontrolowane zamieszanie. Wszyscy ludzie są świadkami faktu, że takie zgromadzanie Izraela do Palestyny się rozpoczęło. Ale jest zupełnie oczywiste, że ich eksodus z innych krajów będzie musiał otrzymać jakiś potężny i nagły impuls, aby proroctwo to mogło się wypełnić w wyznaczonym czasie. Czas pokaże, co będzie tym impulsem. Ale to, że na pewno taki się pojawi, dodatkowo wynika ze słów proroka Jeremiasza. I tutaj cytuję 16 rozdział o rybakach i myśliwych, którzy będą wysłani. Wtedy brat Russell nie wiedział jeszcze, jaki będzie ten impuls, ale zauważmy, jak jednoznacznie twierdzi, że będzie musiał nastąpić potężny i nagły impuls, który popchnie Żydów w kierunku Palestyny. Nie wiedział jeszcze, co to będzie, podczas gdy dla nas jest to już fakt historyczny. Rybacy i myśliwi, czyli syjoniści i naziści, ogólnie powiedzmy, którzy jedni zachęcali przynętą syjonizmu Żydów do powrotu do Palestyny, inni pod groźbą śmierci i tortur zmuszali ich do ucieczki z różnych narodów europejskich do Palestyny. Dla nas jest to już dobrze znany znak historyczny. I my już dzisiaj wiemy, co było tym nagłym i potężnym impulsem, którego Bóg użył, aby zachęcić Izraela i Żydów do powrotu do Palestyny w przygotowaniu na powstanie, założenie tam państwa Izrael. Bo gdyby Żydzi nie wrócili w dostatecznej liczbie, nie wszyscy wrócili. A to nie chodzi o to, żeby wszyscy wrócili. Chodzi o to, żeby wróciło tyle, aby powstało państwo Izrael. I to się stało. Ci, którzy nie wracają, to bardzo możliwe jeszcze wrócą, albo bardzo możliwe, że przestali być już Żydami z włoskiego punktu widzenia i nie cenią sobie tych żydowskich wartości, ale to już nie nasza sprawa, żebyśmy mogli oceniać każdego, dlaczego ktoś wrócił, dlaczego ktoś nie wrócił. Fakt jest faktem, że wróciło tyle, że powstało państwo Izrael, że jest ciężkim, istnieje, jest ciężkim kamieniem dla całego świata i pozostanie takim aż do Królestwa Bożego. Bóg przez Ezechiela poświęca temu uciskowi, drugiej fazie ucisku Jakuba, o którym mówimy dzisiaj, poświęca bardzo dużo miejsca w Starym Testamencie. U Ezechiela są to całe dwa rozdziały, 38 i 39, oraz znaczne fragmenty u Zachariasza i nieco mniejsze w innych księgach Starego Testamentu. Zechcemy sobie przeanalizować te fragmenty, takiej w kolejności chronologicznej tych wydarzeń, które będą się działy. Już wiem, że dzisiaj nie skończymy, także będzie co najmniej jeszcze jedna część, ponieważ tyle Ezechiel, Zachariasz i inni prorocy napisali, że aby chociaż jakąś słuszną część tego rozważyć, omówić, skomentować, potrzeba więcej niż jednego wykładu. Czyli nasza druga część nie będzie dzisiaj ostatnią, będzie na pewno trzecia, być może czwarta, jeszcze nie wiem. Na razie dzisiaj zechcemy zobaczyć początek eskalacji tego konfliktu, a zaczniemy od zadania sobie pytania, kim będą agresorzy na Izrael? Kto to taki wtedy będzie chciał uderzyć w ten kraj? Kto sprawi to ostatnie doświadczenie dla tego narodu poprzedzające zaprowadzenie Królestwa Bożego na ziemi? Mają oni pochodzić głównie z ziem na północ od Izraela, chociaż nie tylko, ale głównie z ziem na północ od Izraela. Zaglądamy do Ezechiela 38 rozdziału, pierwszego z tych dwóch poświęconych przez Ezechiela temu konfliktowi, temu wydarzeniu. Ezechiel 38, rozdział 2-6. Czytamy. Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku Gogowi w kraju Magog, głównemu księciu w Mesech i Tubal, prorokuj przeciwko niemu. I mów, tak mówi wszechmocny Pan, oto ja wystąpię przeciwko tobie, główny książę w Mesech i Tubal. Zawrócę cię i włożę haki w twoje szczęki, wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko, konie, jeźdźców, wszystkich wspaniale odzianych, wielki zastęp, starczą, puklerzem, wszystkich uzbrojonych miecze. Paras, Etiopia i Put jest z nimi, wszyscy starczami i w hełmach. Gomer i wszystkie jego chówce z tobą są, dom Togarmy z najdalszej północy, wszystkie jego chówce i liczne ludy. Są tutaj oni nazwani ogólnie Gogiem i Magogiem na początku. Przy czym trzeba zauważyć, że jak mówi werset drugi, Gog to król w kraju Magog. A więc Gog to jak no, przywódcy, król, a Magog to poddani w tymże kraju, tego króla Goga, zwiedzeni. Tak są nazwani ogólnie wrogowie Izraela. I tak ogólnie o wrogach ludu Bożego mówi także inne fragmenty Biblii. Przypominam, nie będę czytał, ale Objawienie 20 rozdział, werset 8 też mówi o Gogu i Magogu, który pod koniec wieku tysiąclecia zbierze się przeciwko wiernym, którymi w tym czasie już będzie wierna część całej ludzkości. Nie tylko naród Izraela, ale w Biblii, prawda, ta symbolika Goga i Magoga dotyczy wrogów ludu Bożego. Takiego ludu Bożego, który w danym momencie nim jest. Co raz może oznaczać jedne osoby, a czasami zupełnie inne. Lud Boży jednak zawsze. Nazwanie Goga i Magoga głównym księciem w Mesech i Tubal, bo tak go nazywa werset drugi, w Mesech i Tubal, kieruje nas do potomków Jafeta. Czyli wracamy do pierwszej Mojżeszowej 10 rozdziału i tam w tej pierwszej Mojżeszowej w jej dziesiątym rozdziale odczytajmy sobie wersety 2 i 3. Synami Jafeta są Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszech, Tiras. A synami Gomera są Aszkanas, Rifat i Togarma. Niektóre z tych imion pojawiały się przed chwilą u Ezechiela. Ci potomkowie Jafeta zasiedlili Europę, czyli poszli na północ od Izraela, głównie Rosję, która od zawsze była wroga Izraelowi. Według wersetu 5 z Ezechiela 38 mam na myśli, dołączają do nich jeszcze Paras, tak mówi Biblia Warszawska, albo Persja w innych przykładach, czyli nikt inny jak Iran. Dzisiejszy Iran to jest ten Paras albo Persja. Leży on na wschód od Izraela. Natomiast dwa kolejne, Etiopia i Put. Put to inaczej Libia. W Więc mamy Etiopia i Put, albo Libia, leżą na południe od Izraela, czyli kierunek z Afryki. Dwie ostatnie lokalizacje tychże wrogów to werset szósty, Gomer, tak, i Dom Togarmy. Gomer i wszystkie jego chówce, z tobą są Dom Togarmy, z najdalszej północy wszystkie chówce i tak dalej. Ten Gomer i Dom Togarmy to również potomkowie Jafeta, a więc znowu Europa. Kierunek na północ od Izraela. Dlatego ten kierunek północny jest tym głównym, z którego ma przyjść ten atak, tak zapowiada Ezechiel. I czego potwierdzeniem jest to, że gdy Ezechiel mówi jednym słowem o najeźdźcach na Izrael w tym czasie, to wymienia tylko północ. I to najdalszą północ, czyli ma na myśli głównie Rosję. Największy wróg Izraela położony najdalej od na północ od tego kraju. Inne kraje też są na północ, jak na przykład Turcja, ale one są znacznie bliżej Izraela niż Rosja. Zatem ten najdalszy jest tutaj podkreślony i Ezechiel chyba trzykrotnie mówi o tej najdalszej północy, czyli mamy to tak, tutaj w naszym fragmencie 38, werset 6 czytaliśmy, tak, Dom Togarmy z najdalszej północy, wszystkie chówce, potem werset 15 powtarza to samo, i przyjdziesz ze swojego miejsca pobytu z najdalszej północy, a wraz z tobą liczne ludy. I jeszcze 39 rozdział, werset 2, i zawrócę cię i wezmę cię na smycz i sprowadzę cię z najdalszej północy i przyprowadzę cię na góry izraelskie. Także ta najdalsza północ u Ezechiela trzykrotnie się pojawia i to jest ten główny kierunek uderzenia na Izrael w czasach tuż przed nami. Zbliżamy się do tego momentu. Dzisiaj jeszcze nawet zdążymy może wskazać na pewne wydarzenia, które pokazują tworzenie się tego obozu. Kolejne pytanie po agresorach, których zarysowaliśmy w ten sposób, jak Biblia to rysuje, kierunkami świata i potomkami, tak, potomkami Jafeta, którzy poszli gdzieś tam mieszkać i z tamtych kierunków będą, w ten sposób ten Bóg ten kierunki tego ataku opisuje. Kolejne pytanie, jakie sobie teraz rozważymy, albo taki kolejny wątek, to kiedy i dlaczego? Kiedy to się stanie i dlaczego? Oczywiście daty nikt nie poda. Data jest, jeśli nawet podana w Biblii, to tak ukryta, że nie widać jej będzie przed tą datą, ale warunki są opisane. Możemy wskazać na warunki, które muszą zaistnieć, żeby to nastąpiło. Zatem kiedy i dlaczego? Możemy na to wskazać. Zatem kiedy? Gdy ucisk w jego etapach wojny, rewolucji, anarchii, przeplatany zarazami i epidemiami, tak rozłoży, rozmiękczy obecną strukturę społeczeństw, że niektórzy zazdrosnym okiem zaczną spoglądać na Izrael. Dlaczego? Dlatego, że oni będą żyli w stanie względnego spokoju i względnego dobrobytu. Nie w Edenie, nie w raju, nie w super warunkach, ale w znacznie lepszych niż ta reszta świata, która będzie rozkładana, jest rozkładana uciskiem. Ten wyższy poziom bezpieczeństwa i dobrobytu Izraela zachęci różne anarchistyczne elementy w różnych krajach wymienionych wcześniej w tych kierunkach do tego, żeby pójść do Żydów i odebrać im ich dobra, a przy okazji wyładować swoją wrogość, nienawiść i niechęć do tego narodu, która, jak wiemy, zawsze była i w dalszym ciągu jest obecna wśród wielu, wielu na tym świecie. Oto kilka opisów świata pod koniec anarchii, które dobrze pokazują nam stan rozkładu społeczeństw w tamtym czasie. Psalm, no właśnie, nawet w psalmie możemy to znaleźć. Psalm 46, zdawałoby się, że psalmy to tylko takie pieśni pochwalne, uwielbiające, liryczne, a okazuje się, że możemy znaleźć w nim także opisy na przykład warunków świata pod koniec ucisku. Psalm 46, 2-4. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała. Niech od razu dodam, że psalmista nie pisał o literalnym drżeniu ziemi. Zresztą zaraz zobaczymy dalsze jego opisy, że nie mogą to być literalne, bo takie rzeczy literalnie nie występują. I nie miał żadnej podstawy psalmista spodziewać się takich rzeczy. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała i góry pogrążyły się w głębinę mórz. Czyli góry wpadły do morza. Literalnie musiałoby to być potop całkowity, kolejny, którego Bóg powiedział, że nie będzie. No oprócz tego też góry nie wpadną, nawet że będą zalane. ale góry jako królestwa wpadną w głębokie morza w stan anarchii. I o tym psalmista pisał, nawet jeżeli sam nie był tego świadomy, raczej nie był, ale wiemy, że Biblia jest natchniona. Pisał to, co Bóg podsuwał mu na myśl i kazał zapisać. Ale wracamy do psalmu. I góry pogrążyły się w głębie mórz, choćby szumiały, choćby pieniły się wody, choćby drżały góry z powodu gniewu Jego. I 6. werset. Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa, odezwał się głosem swoim i rozpłynęła się ziemia. Nie planeta, społeczeństwa ludzkie się rozpłyną. Nasz Pan w Łukasza 21, 25 do 27, warto przypomnieć także i te słowa naszego Pana, bo ktoś może powiedzieć sobie, że psalmista to taki poeta, pisał, bo miał takie natchnienie, to taka wizja, jak różni malarze różne rzeczy malują, a to nie musi być mieć związku z rzeczywistością. Ma, w Biblii ma, no ale posłuchajmy naszego Pana. On już nie miał poetyckich uniesień, nikt o to go nie będzie podejrzewał. Łukasz 21, 25 do 27. Będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach. Wcale nie literalnych, ale nie mamy czasu wchodzić w szczegóły. W innych wykładach o tym mówiłem też. A na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Nie literalne morze. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przechodzącego w obłoku, lepiej w chmurze, z mocą i wielką chwałą. Tutaj zapowiada zobaczenie przez świat Jezusa w Jego drugim adwencie, przejrzenie na oczu, ale dopiero, gdy chmury ucisku będą tak wielkie, że dadzą ludziom do myślenia. No i mamy jeszcze taki bardzo symboliczny opis w objawieniu w 16 rozdziale, do którego za teraz zajrzymy. Objawienie 16, 18 do 21. Bardzo obrazowy opis upadku królestwa szatana. Myślę, że warto się przed nim zatrzymać dłużej przy tej okazji, żebyśmy tym bardziej zrozumieli, w jakim stanie będzie świat, gdy różne jego anarchistyczne elementy rzucą się na Izrael. Objawienie 16 od 18 po 21. Czytamy. Będę się zatrzymywał i mały komentarz tu i ówdzie podam, ponieważ tu mamy symbolikę całkowitą, prawda, na bardzo wysokim poziomie. Tak jak objawienie jest całe napisane. Jak mamy na początku w objawieniu podane, że jest to objawienie naszego Pana, które on otrzymał od Boga, a następnie pokazał przez znaki, posyłając aniołowi, przez anioła swego słudze swemu Janowi. Pokazał je przez znaki. Tam tłumaczenia nie zawsze to pokazują, ale w Grece jest, że to objawienie naszego Pana, które on otrzymał od Boga i przez anioła posłał Janowi, to uczynił to, posyłając je przez znaki. I dlatego objawienie jest pełne znaków, symboli. A więc czytamy objawienie 16 od 18. I nastąpiły głosy. Te głosy to ważne oświadczenia, domagające się informacji, faktów, wolności. I gromy, też nastąpiły gromy, to spory, kłótnie. I błyskawice. Błyskawice to duże ilości intensywnego światła na raz, w szybkim czasie. Czyli wyciąganie na światło dzienne różnych ukrytych spraw symbolicznego nieba i symbolicznej ziemi. Na przykład pedofilii wśród kleru, rajów podatkowych dla rządzących i bogaczy, demoralizacji i korupcji urzędników, niemoralności i wielkich nazwisk tego świata z różnych dziedzin, która niszczy wszelkie autorytety. Ludzie nikomu już prawie że nie ufają. Nie ma takich zacnych autorytetów, na których by mogli polegać. I nastało wielkie trzęsienie ziemi, pisze dalej Jan, jakiego nie było, odkąd człowiek jest na ziemi, tak potężne było to trzęsienie ziemi. Ziemia, ludzkie społeczeństwo. Wstrząs w ludzkim społeczeństwie. Rewolucja społeczna, która zmienia wartości ludzkie, moralność, sposób myślenia i postrzegania wszelkich rzeczy. Nigdy wcześniej takiej rewolucji nie było. Nigdy wcześniej takiej zmiany wartości wśród społeczeństw nie było i nigdy więcej nie będzie. A wielkie miasto to nominalne chrześcijaństwo. Połączenie religii i państwa. Tak naprawdę to Bóg będzie karał tylko świat chrześcijański za wielowiekowe gwałcenie prawdy i sprawiedliwości, za mordowanie jego ludu. Robił to świat chrześcijański. A chociaż skutki tej kary dosięgną i pogan, bo kara dla chrześcijaństwa za gwałcenie prawdy, sprawiedliwości i mordowanie dzieci bożych, ta kara, która na nich spada, zbiega się w czasie z końcem całego królestwa szatana, z jego unicestwieniem, z jego rozbiciem w pył. A skoro zbiega się w czasie, no to obejmuje cały świat, ale głównie adresowana jest do krajów chrześcijańskich, do świata chrześcijańskiego za takie traktowanie prawdy i sprawiedliwości za jej deptanie, przez ich świadomości, jaką oni posiadali, przy znajomości prawdy, ich odpowiedzialność jest o wiele większa niż krajów pogańskich, które nigdy nie dostały ani Starego, ani Nowego Testamentu, które nie wierzyły w naszego Pana, nie miały tych wzniosłych ideałów, które on wniósł i które powinny przyświecać. Zobaczmy do paru tekstów, zanim pójdziemy dalej, odnośnie tych kar dla chrześcijaństwa za takie no, niecne postępowanie, takie świadome, bezczelne deptanie prawdy, sprawiedliwości, wszelkich zasad, jakie obowiązują nim normalnego człowieka, co dopiero chrześcijan. Ozeasz 4 rozdział, pierwsze 3 jego wersety. Ozeasz 4, 1-3. Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, nie tylko tego cielesnego, także duchowego, albo przede wszystkim duchowego, bo on ma jeszcze większą odpowiedzialność przed Bogiem, ten duchowy Izrael, chrześcijaństwo, niż ten cielesny. Bo Pan ma powód do skargi na mieszkańców kraju. Nie ma w kraju ani wierności, ani miłości, ani poznania Boga. Jest natomiast krzywoprzysięstwo, kłamstwo, zabójstwo, kradzież, cudzołóstwo, rabunek, morderstwa idą za morderstwami. Dlatego kraj ukrywa się żałobą. Mdleją wszyscy jego mieszkańcy wraz ze zwierzętami polnymi, ptactwem niebieskim, nawet ryby morskie giną. To jest krótki opis Izraela, cielesnego, a szczególnie duchowego, bo ten jest o wiele bardziej odpowiedzialny i ten szkodził Bogu na o wiele większą skalę niż zrobił to naród cielesny. Jeśli naród żydowski odpowiada przed Bogiem i dlatego musieli przez mieć okres niełaski, tyle cierpień w okresie wieku Ewangelii, no to jaka odpowiedzialność dla Izraela duchowego? Micheasz 6 rozdział, 2 pierwsze wersety. Słuchajcie tego, co mówi Pan. Nurze, wnieś skargę wobec gór, niech pagórki słuchają Twojego głosu. Zauważmy, prawda? Skarga do gór i pagórków. Co, tych literalnych? Pewnie, że nie. Góry, czyli królestwa. Słuchajcie skargi Pana. Uważajcie fundamenty ziemi. Tak, jakie fundamenty ziemi mają uważać? Te podstawy królestwa szatana, pełne nieprawdy, kłamstwa. Wysłuchajcie te podstawy, które w królestwie szatana obowiązują. Gdyż Pan ma sprawę, zauważmy, ze swoim ludem. Niekoniecznie od całą ludzkością. Cała ludzkość to tak rykoszetem, dlatego że kończy się królestwo szatana. Ona panuje wszędzie, w chrześcijaństwie i w pogaństwie. Ale Pan ma sprawę ze swoim ludem i rozprawia się z Izraelem. Z nim się rozprawia. Izajasz 34, 1-8. Izajasz 34, 1-8. Zbliżcie się narody, aby słuchać, i wy ludy słuchajcie uważnie. Niech słucha ziemia i to, co ją napełnia, okrąg ziemi i wszystko, co z niej wyrasta. Gdyż rozgniewał się Pan na wszystkie narody, jest oburzony na całe ich wojsko, obłożył je klątwą, przeznaczył na rzeź. Ich zabici nie będą pochowani, z ich trupów będzie się unosił smród. Góry rozmiękną od ich krwi. I wszystkie pagórki rozpłyną się. Niebiosa zwiną się jak zwój księgi. Wszystkie ich zastępy opadną, jak opada liść z krzewu winnego, jak opada liść z więdły z drzewa figowego. Gdyż mój miecz zawisa z nieba, oto spada na Edom i na lud obłożony przeze mnie klątwą. Miecz Pana ocieka krwią. Pokryty jest tłuszczem, krwią jagniąt, kozłów, tłuszczem nerek, baranów, gdyż krwawą ofiarę urządza Pan w Bosra, wielką rzeź w ziemi edomskiej. I padną wraz z nimi bawoły i cielce z tłucznymi wołami, i ziemia będzie przesiąknięta krwią, a ich proch przesycony tłuszczem. Bo jest to dzień pomsty Pana, rok odwetu za spór z Syjonem. To jest bardzo ciekawe. Rok odwetu, czy też zapłaty, za spór z Syjonem. Syjon to klasa Chrystusa. Za ten spór, za ten problem, jaki Syjonowi zrobiło nominalne chrześcijaństwo, odpowie przed Bogiem. Bóg na to dozwalał dla kształtowania ich charakterów. Edom to chrześcijaństwo w tym z tego wersetu. A Bosra, która się tutaj pojawiała, prawda, urządza Pan krwawą ofiarę w Bosra, to stolica tego Edomu, czyli kler, ci główni, którzy w tymże Edomie zasiadają. Syjon to, jak mówiłem, klasa Chrystusa. I jeszcze zajrzyjmy do Jeremiasza, rozdział 25, 31-35, kilka wersetów stamtąd. Wrzawa dochodzi aż do krańców ziemi, gdyż Pan ma spór z narodami, spiera się z wszelkim ciałem, bezbożnych podda pod miecz. Oto nieszczęście idzie od narodu do narodu, groźna burza zrywa się od krańców ziemi. Zabitych przez Pana będzie w owym dniu od krańców ziemi po kraniec. Nie będzie się ich opłakiwać, ani zbierać, ani grzebać, będą jak gnój na roli. Biadajcie, pasterze, krzyczcie, tarzajcie się w popiele, przewodnicy owiec, gdyż nadeszły dni waszej rzezi, roztrzaskam was i padniecie jak okazałe barany. I nie będzie ucieczki dla pasterzy, ani ocalenia dla przewodników owiec. I jeszcze chciałbym jeden fragment z Jeremiasza, 49 rozdziału, bo on bardzo, dwa wersety, 12 i 13, on bardzo ładnie punktuje pewną rzecz. Zobaczmy. Gdyż tak mówi Pan, oto ci, którzy nie byli skazani na to, aby pić z tego kielicha, muszą pić, a Ty chcesz ujść bezkarnie? Nie ujdziesz bezkarnie, lecz musisz pić, gdyż przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, że Bosra, stolica Edomu, tak mówiliśmy wcześniej, czyli kler chrześcijaństwa, ci, którzy nim w tym chrześcijaństwie rządzą i nadają mu taki wygląd, takiego ducha, jaki ma. Że Bosra stanie się ostraszającym przykładem, hańbą, pustkowiem, przekleństwem, a wszystkie jej miasta ruiną po wszystkie czasy. Jeszcze raz wrócę do wersetu 12, bo ten Edom, chrześcijaństwo, nie chciałby ponosić ciężarów ucisku, który wchodzimy coraz mocniej, świat wchodzi coraz mocniej. I zauważmy, jak Bóg tutaj mówi do tego chrześcijaństwa. Oto ci, którzy nie byli skazani na to, by pić z tego kielicha, muszą pić, chociaż na to nie byli skazani picie. Czyli do kogo, o kim on tu mówi? O krajach pogańskich, które przed Bogiem nie odpowiadają tak jak chrześcijaństwo. Bóg nie ma sporu z nimi. Kraje pogańskie nie atakowały morskiego statka, jego Syjonu. Nie mordowały ich na stosach, nie paliły ich na stosach. To robili chrześcijanie w krajach europejskich. No tak, Europa. Bo jak chrześcijanie wyemigrowali do Ameryki, to prześladowali w Ameryce ci chrześcijanie, którzy wyjechali, nie wprowadzali, bo oni przed nimi właśnie uciekli. To papiestwo w Europie robiło te wszystkie najgorsze rzeczy. Głównie papiestwo. Protestanci mają wkład też, ale znacznie, znacznie mniejszy. Więc oto ci, którzy nie byli na to skazani, aby pić z tego kielicha, muszą pić, narody pogańskie, a ty chcesz ujść bezkarnie, a ty, Edomie, kraje chrześcijańskie, chciałybyście ujść bezkarnie, europejskie kraje chrześcijańskie, nie ujdziecie bezkarnie, lecz musicie pić. Wracamy do naszego objawienia, 16 rozdziału. I rozpadło się to wielkie miasto na trzy części. Tak to mamy powiedziane. Można różnie dzielić obecny świat, ale dla jego upadku najważniejsze jest, że się rozpadł na trzy części, że nie jest jednolity, lecz podzielony. Na przykład, myślę, że taki podział jest bardzo logiczny, rządzących, konserwatystów, którzy chcieliby utrzymać obecny porządek rzeczy i radykałów, którzy chcieliby ten porządek rzeczy zmienić w coś innego, wprowadzić wolność, pełną wolność, bez ograniczeń, co dla grzeszników oczywiście oznacza anarchię. No i tak będzie, to będzie ta walka i ona do tego doprowadzi. Świat sam się nie uleczy. Nawet ci radykałowie, nawet ci, którzy walczą o zmiany na lepsze w tym świecie, ostatecznie doprowadzą tylko do anarchii. No ale tak ma być. Świat sam sobie nie da rady. W żadnej z jego grup, ani w tych rządzących, ani w tych konserwatystach, którzy chcieliby utrzymać obecny status quo, no ani w tych radykałach, anarchistach, różnych innych lewicowych działaczach, którzy mają różne ideały, oni też niczego dobrego nie zrobią dla świata. I runęły miasta narodów, czyli rządy narodów, i został wspomniany przed Bogiem wielki Babilon. Tak, imitacja chrześcijaństwa, która wypacza wszystko, co da się wypaczyć. Babilon, imitacja chrześcijaństwa, wypaczyło wszystko, co da się wypaczyć. Pozostała tylko jeszcze to, że wiara, że Bóg istnieje. Tego jeszcze nie wypaczyli, nie zaatakowali. Natomiast wszystko inne jest zniszczone, zdeptane, zbrukane. Aby dać mu kielich wina zapalczywości swego gniewu. Wierzchły wszystkie wyspy. Wyspy to zwykle mniej autokratyczne państwa. I gór już nie znaleziono. Góry to te bardziej autokratyczne, też ich nie będzie. Wszystkie państwa się rozpadają. Mniej autokratyczne, bardziej autokratyczne, silniejsze i mocniejsze rozpadają się. I spadł z nieba, czyli od Boga jako źródła, na ludzi wielki grad. Grad to wiadomo, zamarznięta woda. Woda to prawda. Czyli woda przedstawiona w postaci gradu, który jak spada, jeszcze jak jest wielki, to może dużo zniszczeń porobić, a nawet człowieka zabić. Zwłaszcza, że tutaj ten wielki grad o wadze jednego talentu mamy podane, a według żydowskiej miary to podobno było około 50 kg, więc symbolika jest bardzo mocna. Czyli spadł na ludzi wielki grad, te twarde, bolesne prawdy wymierzone w grzech i błąd. Tak bardzo wielkie, mocne te prawdy, że bolą jak 50-kilogramowe fragmenty gradu. A ludzie bluźnili Bogu albo przypisując mu te nieszczęścia, albo pytając, gdzie on wtedy był, gdy to się działo. Bo ludzie nie pamiętają, że sami dobrowolnie porzucili Boga i wciąż Go porzucają, że wybrali drogę grzechu i wciąż ją wybierają. I chcieliby, aby Bóg na tej drodze grzechu i zła, którą podążają, im błogosławił. Chronił ich od nieszczęść. A po co? No, żeby jeszcze więcej zła i grzechu mogli czynić. Taka jest filozofia upadłego człowieka. Ja idę własną drogą zła i grzechu, Boże, a Ty, potężny na niebiosach, chroni mnie na tej drodze. Sprzyjaj mnie. Niech mnie nic złego nie spotka na drodze zła i grzechu, którą podąża. Taka jest sposób myślenia ogromnej większości ludzkości, także chrześcijan. Więc bluźnili Bogu z powodu plagi gradu, bo plaga ta była bardzo wielka. Te prawdy demaskujące, objawiające, bardzo, bardzo bolesne. Tyle cytatu z objawienia. W takim stanie będzie świat pod koniec anarchii. A że antysemityzm od zawsze był i wciąż jest obecny w narodach i przy każdej okazji jest stale na nowo odświeżany i podsycany, rozbudzany, także i dziś, tak jak mówiłem nawet w Stanach Zjednoczonych, to nic dziwnego, że znajdą się chętni do napaści na żyjący w stanie większego względnego bogactwa i spokoju Izrael. Ludzie, te elementy anarchistyczne dadzą upust swojej nienawiści do Żydów i będą chcieli zrabować ich dobra. Tak mówi o tym Ezechiel, więc wróćmy znowu do Ezechiela, 38 rozdziału, 10-12. Tak mówi Wszechmocny Pan, w owym dniu przyjdą Ci do serca, tym wszystkim wrogom, ogólnie Gog i Magog, tak, z tymi wszystkimi krajami wymienionymi poniżej, w owym dniu przyjdą Ci do serca myśli i poweźmiesz złowrogi zamysł i powiesz, wyruszę przeciwko ziemi otwartej, napadnę ludzi spokojnych, którzy mieszkają bezpiecznie. Mieszkają w miejscowościach, które nie mają ani murów, ani zawór, czyli rygli, ani bram, czyli że są stosunkowo otwarci, niezabezpieczeni przed napaścią. Aby brać łupy i grabić, aby zwrócić swoją rękę przeciwko ruinom, które znowu są zamieszkane i przeciw ludowi zerwanemu spośród narodów, który zdobywa bydło i mienie, a mieszka w środku ziemi, nie w środku świata, jak mówi Biblia Warszawska, tylko w środku ziemi, wewnątrz tej ziemi izraelskiej. Przeskakujemy 13, za chwilę powiem dlaczego, i 14-15. Dlatego prorokuj, synu człowieczy, i mów do Goga. Tak mówi Wszechmocny Pan. Zaiste w owym dniu, gdy lud mój izraelski będzie mieszkał bezpiecznie, wyruszysz i przyjdziesz ze swojego miejsca pobytu z najdalszej północy, znowu, to szybko cytowałem wcześniej, a wraz z tobą liczne ludy, wszyscy na koniach, wielkie zastępstwo, zastępy, liczne wojsko. Ten werset 13, który pominąłem, zaraz będziemy się nad nim zastanawiali, ponieważ on mówi o jeszcze jednej grupie narodów, która zajmuje dosyć ciekawe stanowisko. Ja tutaj nazwałem sobie ten podtytuł, ten fragment, w którym właśnie werset 13 zechcę mówić, zdziwieni agresją. Bo werset 13 mówi o grupie narodów, które będą zdziwione agresją na Izrael, agresją w wykonaniu Goga i Magoga. Zobaczmy ten werset 13. Jego rozważenie, analiza, to już nam zajmie do końca dzisiejszego tematu, bo tyle rzeczy tutaj, że tak powiem, się jeszcze ukrywa. Czytamy werset 13. Seba i Dedan i kupcy Tarszysz i wszystkie jego lwięta powiedzą do ciebie, do tego Goga i Magoga. Czy przybyłeś, aby brać łupy i grabić? Czy zebrałeś swoje zastępy, aby unosić srebro, złoto, zabierać bydło, mienie, zdobyć wielki łup? Tyle Ezechiel. Kilka pytań. Czyli to wydaje się wskazywać na ludy, kraje, narody, które będą zdziwione agresją Goga i Magoga. Zatrzymamy się zatem przy tym wesecie, bo to jest też jeszcze ciekawa. Kolejna grupa narodów, która zajmuje jakieś inne stanowisko niż Gog i Magog i te wszystkie inne elementy, tak? Paras, Etiopia, Put, Gomer, Dom Togarmy, bo pytają, po co przyszedłeś? Przyszedłeś grabić? Napaść na lud spokojnie mieszkający. W tym fragmencie mamy trzy grupy jak gdyby narodów. Seba i Dedan, razem połączone, więc ja tak też ich pozostawiam. Nie oddzielnie Seba i oddzielnie Dedan, tylko Seba i Dedan, bo to byli to bracia byli, więc możemy dać. Seba i Dedan, kupcy Tarszysz i wszystkie jego lwięta. Czyli takie trzy grupy. Seba, Dedan, kupcy Tarszysz i wszystkie jego lwięta. Kim oni są? Zacznijmy od Tarszysz, to będzie najbardziej logiczna kolejność. Ten Tarszysz to jest kolejny potomek Noego przez Jafeta. Wróćmy do pierwszej Mojżeszowej 10, no bo tam wszystkie te genealogie się zaczynają po potopie. Pierwsza Mojżeszowa 10 i w wersecie 4 przeczytamy. Synami Jawana są Elisza, Tarszisz, Kitim i Dedaim. Tylko właśnie tak czwarty tego Jawana. Oczywiście to było przez Jafeta, prawda? Bo synami Jafeta był Gomer, Magog, Madaj i Jawan. No i potem Jawan, czyli można powiedzieć, był to wnuk Jafeta, tak? Synami Jawana był między innymi Tarszisz. A skoro Tar jest to potomek Noego przez Jafeta, no to znowu mamy kierunek europejski. W Biblii ten Tarszisz wydaje się występować jako reprezentacja Wielkiej Brytanii. Jak moglibyśmy to udowodnić, że ten Tarszisz to Wielka Brytania? No, wskazuje na to kilka elementów właśnie i udowodnienie tego, bo nie chcę tego stwierdzić, na ile Biblia pozwala, na tyle szukam jakichś wyjaśnień, żeby nie powiedzieć, że jest tak, a nie inaczej, no bo każdy może powiedzieć, że jest tak lub inaczej, ale dlaczego tak twierdzisz? Izajasz 60 rozdział, a werset 9 pisze tak. Bo na mnie wyspy oczekują, okręty Tarszisz na czele, aby przywieźć albo sprowadzić Twoich synów z daleka, a z nimi ich srebro i złoto, dla imienia Pana Twojego Boga i dla świętego Izraelskiego, bo Cię ozdobił, albo okrył chwałą, albo wsławił. Różnie można ten werset 9 zakończyć, ale początek jest dla nas najważniejszy. Bo na mnie wyspy oczekują, okręty Tarszisz na czele, aby przywieźć synów Twoich z daleka, a z nimi ich srebro i złota. A potem jest cel tego przywiezienia, ale to dla nas jest najważniejsze, ten początek tego wersetu 9, bo on nam pomoże w identyfikacji tego Tarszisz. Te wyspy z tego wersetu to prawdopodobnie Wielka Brytania, kontrolowana przez Boga w swojej polityce i robiąca to, co Bóg w danym momencie od niej oczekuje. Dlatego mamy powiedziane, że na mnie wyspy oczekują. Wiemy, że Wielka Brytania to wyspy. A jeżeli dany moment na boskim zegarze jeszcze nie wybił, to Bóg nie pozwoli nikomu działać, bo On wykorzystuje różnego rodzaju pragnienia, często samolubne oczywiście. Tutaj Wielka Brytania nie jest świadomym współpracownikiem Boga. Jest po prostu wykorzystywana w swoich zapędach, ambicjach, często w swoim samolubstwie do tego, żeby robiła to, co Bóg oczekuje w danym momencie w związku ze swoim ludem. Czyli jak gdyby symbolicznie czeka na właściwy moment u Boga, żeby mogła zrobić to, co chce zrobić, bo o to, co ona chce zrobić, akurat z jakiegoś punktu widzenia Bogu odpowiada, no ale też w tym momencie, kiedy Bóg chce, kiedy Bogu to pasuje, a nie kiedy pasuje to człowiekowi. Porównajmy wstrzymywanie przez Boga wybuchu I wojny światowej, aż całe maluczkie statko, 144 tysiące będą zapieczętowane. Pamiętam, objawienie 7 rozdział, werset 1, mamy wyraźnie powiedziane, żeby wstrzymać wichry i niewiały wichry wojny, dopóki nie popieczętuje, prawda? Bo historia tego świata jest podporządkowana historii ludu Bożego. Albo inaczej, można powiedzieć, prawdziwa historia tego świata to historia ludu Bożego. Nie tych wszystkich krajów, które tam sobie skaczą do gardeł, biją się, mordują, zabijają, okradają, oszukują i tak dalej. Zawierają sojusze, a potem ich nie dotrzymują. Znamy tą historię. To oni robią, to jest też historia zapisana. Ale ona się dzieje z boskiego punktu widzenia w tle. Oni nawet nie wiedzą, że są podporządkowani zupełnie innym, wyższym celom i dążeniom boskiego planu. Wszystkie wydarzenia tego świata są podporządkowane historii ludu Bożego. Nawet takie coś jak wynalazek druku. Bóg odpowiednio wcześniej pozwolił człowiekowi odkryć druk, żeby było czas jeszcze na jego udoskonalenie. Po co? Żeby, nie po to, żeby potem dzieci miały elementarze ABC w klasie, to też jest przydatne, ale po to, żeby na początku XIX wieku można było zacząć masowo drukować Biblię. Bo zbliżał się drugi adwent naszego Pana i żniwo wieku Ewangelii. Podsumowanie wielkiej historii. To jest prawdziwa historia. Znalezienie maluczkiego statka z narodów europejskich. No także i Stanów Zjednoczonych później. Więc to było coś. I jak było żniwo, to Bóg chciał prawdę głosić. No a jak głosić prawdę, kiedy Biblii nie ma? No a jak ją wydrukować w takich ilościach? Przepisywanie przez mnichów czy kogo innego ręcznie to nie jest sposób na dostarczenie Biblii milionom, miliardom ludzi. To musiało być masowo. Także świat korzysta przy okazji tego, że lud Boży czegoś potrzebował. To i świat skorzystał, dostał druk. Ale to nie dlatego, że świat go potrzebował, tylko boski plan i lud Boży potrzebowały tych rzeczy, więc wszyscy dostali. Dwie dodatkowe podpowiedzi Izajasza, że z tego wersetu 60 rozdziału werset 9, że chodzi o Wielką Brytanię, to, że mamy powiedziane okręty Tarszisz, tak? Wskazujące na państwa bazujące na flocie jako podstawie swojej egzystencji, podstawie swych wpływów, flota brytyjska-angielska, no, podstawa istnienia tego kraju, oraz to, że te okręty Tarshish na czele, jak gdyby na pierwszym miejscu, na przodzie, jakimś przodzie, jakimś czele, a dopiero reszta gdzieś tam może za nimi. A o co chodzi w tym na czele? Wielka Brytania była pierwszym i głównym państwem wspomagającym powrót Żydów do Palestyny. Wystarczy przypomnieć Kongres Narodów w Berlinie, rok 1878, który pod wpływem kogo umożliwił Żydom powrót do Palestyny z prawem osiedlania się w niej? Pod wpływem angielskiego premiera Disraelego. Żyda z urodzenia, ale angielskiego premiera. Akurat wtedy on był premierem. Bóg się postarał, żeby on był premierem. Historia tego świata dopasowana do historii ludu Bożego. Niby oni go sobie wybrali, a tak naprawdę nie Anglicy go sobie wybrali. Albo przypomnijmy deklarację Balfora, angielskiego ministra spraw zagranicznych, który zadeklarował chęć, gotowość, plan stworzenia w Palestynie narodowego domu dla Żydów. Już nie tylko tak jak za Disraelego, żeby mieli prawo tam pojechać i się osiedlić i sobie tam mieszkać, ale tam w Palestynie będzie ich osobisty narodowy dom. A Anglia publicznie zobowiązała się do stworzenia tej rzeczy, do dążenia, aby takie państwo mogło powstać. To się nawet chyba w tej deklaracji Balfora było, że chcą stworzyć narodowy dom dla narodu żydowskiego. Tak to było tam sformułowane. Czyli narodowy dom, państwo. Albo przypomnijmy 30 lat brytyjskiego mandatu, czyli kontroli, bo mandat nad Palestyną to kontrola nad Palestyną. Po pierwszej wojnie światowej to Wielka Brytania miała kontrolę nad Palestyną. To ona pilnowała, sprzyjała, ale czasami tam i nie, no bo Arabowie protestowali, więc czasami musieli przyhamowywać te liczby żydowskich emigrantów, które wracały do Palestyny, ale generalnie wracały. Tak? To, że były różnego rodzaju potknięcia, no to polityka, ta brzydka polityka tego świata wymaga czasami różnych ustępstw i tak dalej, udawania, że już nie wpuszczamy Żydów, bo się Arabowie burzą, powstają i tak dalej. I ten mandat Wielka Brytania po pierwszej wojnie światowej spróbowała aż do powstania państwa Izrael w 1948 roku. Większość angielskich przykładów Biblii te okręty Tarshish na czele oddaje okręty Tarshish najpierw. Czyli też wyraźnie pokazuje, wskazuje to na Wielką Brytanię. Poza tym statki brytyjskie dosłownie fizycznie przewoziły wielu Żydów do Palestyny z ich, jak to pisze, srebrem i złotem. Z tych ich majątkiem, jaki oni mieli. Kolejny trop, który wskazuje na Tarshish jako Wielką Brytanię, to Jonasz. Ktoś powie, co ma Jonasz z tym wspólnego? Ano Jonasz ma to z tym wspólnego, że Bóg dał mu misję do wykonania. To misją było udanie się do Niniwy, czyli na wschód od Izraela, żeby ostrzec mieszkańców przed czekającą ich karą, chyba że się zreformują i zaczną pokutować. Jonasz nie chciał, jak wiemy, tego zrobić i zdecydował, że pojedzie dokładnie w przeciwnym kierunku niż na wschód. Czyli wybrał zachód. Czyli wybrał co? No, wybrał Tarshish. Właśnie Jonasz próbował pojechać do Tarshish, no bo nie chciał wykonać zadania, które Bóg mu powierzył. Zobaczmy Jonasza, pierwszy rozdział i może trzy pierwsze wersety. Jonasza syna doszło słowo Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, stolicy Asyrii, tak? Na wschód od Izraela. Tego wielkiego miasta i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz stał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarshishu. A gdy przybył do Jafy, a tam teraz Tel Awiw na miejscu jest, Jafie. A gdy przybył do Jafy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarshish. I zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby przed oblicza Pana jechać z nimi do Tarshishu. Tak, jak Boże mnie wysyłasz na wschód, to ja dokładnie popłynę w przeciwnym kierunku na zachód. Tam mówisz, że on dopłynął albo na zachód, jest tak, jak popłynie na zachód, to tak dokładnie na zachód popłynie, to dopłynie najpierw do Hiszpanii i potem jak zakręci w prawo za Hiszpanią, no to już są wyspy brytyjskie, Wielka Brytania. Także ten kierunek Tarshish jest w Biblii kojarzony z zachodem, no bo było to na zachód od Izraela. Psalm 72:10 też jest ciekawy, chociaż od razu powiem, że tylko jeden przekład go tak tłumaczy, no ale nie wiem, dlaczego on tak go tłumaczy. Zaraz powiem, o co chodzi. Psalm 72:10. W tymże psalmie 72:10 czytamy tak. No oczywiście o Tarshish się pojawia. My w Biblii Warszawskiej mamy, że królowie Tarshish i wysp przyniosą dary. A jest jeden przekład, NLT, nie pamiętam teraz tego skrótu, to jest angielski przekład. Pewnie jakiś literalny, nie wiem, może dosłowne tłumaczenie, nie wiem. NLT podaje zachodni królowie Tarszisz i tak dalej, przyniosą to dalej. Nazywa tych królów Tarszisz zachodnimi królami Tarszisz. Ale jest to jedyny. Także nie jest to argument najmocniejszy, ponieważ jest to jedyny przekład, który dodaje ten przymiotnik zachodni. Ale o handlu z Tarszisz wspominają jeszcze Jeremiasz 10:9. Zobaczmy, Jeremiasz 10:9 mówi o handlu z Tarszisz. Srebro, cienko sklepane, sprowadzone z Tarsziszu, a złoto z Ofiru, to dzieło rzemieślnika i rąk złotnika. Szata ich jest z błękitnej czerwonej purpury, wszystko to robota znawców albo rzemieślników. Początek, srebro cienko sklepane, sprowadzone z Tarsziszu, a Ezechiel, też Ezechiel, ale nieco wcześniej, w 27 rozdziale, wtedy, kiedy jeszcze nie mówił o drugiej fazie ucisku Jakuba, to w wersecie 12 i 25, rozdział 27 Ezechiela, 12, Tarszisz prowadził z tobą handel ze względu na obfitość wszelkich twoich dostatków, płacił ci srebrem, żelazą, cyną, ołowiem za twoje towary. O wiele informacji na temat tego, co Tarszisz miał do zaoferowania w handlu. I jeszcze 25 werset. Okręty Tarsziszu były nabywcami twoich towarów. Wzbogaciłeś się więc i bardzo wsławiłeś w samym sercu mórz. Czyli srebro, żelaza, cyna, ołów, szczególnie cyna jest ważna, ponieważ Wielka Brytania jest dobrze znana z tejże cyny, słynie. W Kornwalii w Anglii jest bardzo dużo kopalń. Sama nazwa Brytania jest związana z fenickim słowem baratanak. Baratanak to znaczy ziemia cyny. Ziemia cyny. Także Brytania prawdopodobnie tak się dlatego nazywa. Że ma dużo, dużo cyny i jest baratanak po fenicku. Ziemia cyny. Natomiast mamy jeszcze u Ezechiela stwierdzenie i wszystkie jego lwięta, tak? To wyrażenie i wszystkie jego lwięta tego Tarsziszu to narody, które wyszły z Tarsziszu. Co obejmuje proizraelską, brytyjską wspólnotę narodów. Ono się składa z 54 aż państw. Te główne kraje tej brytyjskiej wspólnoty narodów to Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Afryka Południowa, ale także USA, które nie jest częścią tej brytyjskiej wspólnoty narodów, ale także USA trzeba naliczyć do tej sfery, bo USA to Wielka Brytania. Mam nadzieję, że każdy kojarzy trochę wydarzeń historii, że gdyby nie Anglicy, to nie byłoby USA dzisiaj. Bo USA to jest 13 pierwszych kolonii na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych powstało w wyniku emigracji Anglików. Anglików zwanych Purytanami, ale to nie była narodowość Purytanie, to było tylko wyznanie purytańskie, a właściwie wyznanie. Purytanie to ludzie, którzy chcieli purify, czyli oczyścić kościół anglikański z domieszczek kościoła wyznań doktryn katolickich, bo uznali, że reformacja przeprowadzona w Anglii przez króla, polegająca tylko na zmianie głowy, tak, odrzuceniu papieża, a postawieniu siebie, no za mała reformacja. To nie są zmiany wystarczające i oni chcieli więcej. Nie pozwolono im na nic więcej, prześladowano ich, im dokuczano, więc zaczęli szukać kraju, w którym mogliby swoje ideały realizować i wyjechali, emigrowali. Więc to ci Purytanie, to byli Anglicy, w 100% początkowo. Oni założyli USA, także USA należy całkowicie wiązać z Wielką Brytanią, bo to jest ten naród, który tam, a później oczywiście emigracja z różnych krajów całego świata już później, ale podwaliny tego kraju to są właśnie Anglicy, dlatego tam jest język angielski językiem urzędowym, bo taki sobie język przywieźli ze sobą, gdy na Mayflower statku emigrowali. Od samego początku aż do dzisiaj Izrael otrzymuje ogromną pomoc finansową z USA na cele gospodarcze i militarne. Tak? Porównajmy Izajasz 60 rozdział, a werset 10, który mówi o tej pomocy obcych dla narodu żydowskiego. Izajasz 60, po tym wersecie 9. Mamy 10. Cudzoziemcy odbudują twoje mury, a ich królowie będą ci służyć, gdyż w moim gniewie cię uderzyłem, lecz w mojej łaskawości nad tobą się zlituje. Sprzyjające warunki dla Izraela i jego odbudowy. Cudzoziemcy odbudują twoje mury, a ich królowie, ich rządzący będą ci służyć. W tym roku była próba w czasie głosowania nad budżetem Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o zakresie pomocy dla Izraela, była próba zatrzymania dużych kwot dla tego kraju na odbudowę tak zwanej żelaznej kopuły, która zestrzeliwuje prawie 100% rakiet, jakie Hezbollah i inne grupy arabskie wyszczeliwują na Izrael. Izrael jest tak małym krajem, że można go łatwo rakietami z wszystkich stron, a mają wrogów z każdej strony, tylko od morza, nie pozwalają podpływać za blisko wrogowi, ale z każdej i innych trzech stron, czyli od północy, południa i od wschodu, mają wszędzie kraje arabskie. Wystarczy na granicy postawić różne działa i strzelać. W Izraeli można miasto po miasteczku zamieniać w pył. Więc dla nich jest tylko ta żelazna kopuła, która w powietrzu wychwytuje prawie wszystkie rakiety wystrzeliwane i niszczy je, zanim dosięgną celu, jest kwestią żyć lub nie żyć. No i w Partii Demokratycznej Stanów Zjednoczonych w tym roku znalazły się pewne osoby, które chciały to zablokować. Niesprzyjające Izraelowi. No ale nie udało się. Wracamy do naszego Ezechiela 13 wersetu, bo mamy tam jeszcze Sebę i Dedana. W Biblii są dwie różne linie genealogiczne dla tego Seby i Dedana. Jedna linia to potomkowie Noego przez Hama, którzy następnie zasilili Afrykę Północną. Można znowu wrócić, nie będę wracał, bo to nie jest ta linia raczej, ale pierwsza Mojżeszowa 10, wersety 6 i 7 mówi o Sebie i Dedaniu jako potomkach Noego przez Hama. Poszli do Afryki Północnej. Ale Seba i Dedan to także potomkowie Abrahama z Ketury, po Jokszanie. Po synu Jokszanie z Ketury były także dwóch potomków Seba i Dedan. No i to wypada przeczytać, bo to jest ta linia, tamta tylko podałem, a ten odczytamy. Pierwsza Mojżeszowa 25, 1-3. Potem pojął Abraham drugą żonę, która miała na imię Ketura. Ta urodziła mu Zymrana, Jokszana, Medana, Miniana, Iszbaka i Szuacha. A Jokszan zrodził Szebę i Dedana. Synami Dedana i tak dalej. Jeszcze jest ważny dla nas szósty. Co zrobił Abraham z tymi wszystkimi innymi swoimi synami, poza tym głównym Izaakiem? A synów nałożnic, które miał Abraham, obdarował Abraham i wyprawił od ich od Izaaka, syna swego, jeszcze za życia swego na wschód, do kraju wschodniego. Dał im prezenty i odprawił tych wszystkich innych, tak żeby Izaak został sam jako główny spadkobierca. Ten związek Seby i Dedana, starszysz, o czym za chwilę powiem, wskazuje właśnie, że chodzi o tych drugich, o potomków Abrahama z Ketury, nie o potomków Noego przez Hama. Żydowski historyk Flawiusz podaje w dawnych dziejach Izraela, w tomie pierwszym, księga 15, strona 124, w moim wydaniu przez wydawnictwo Rytm, to jest na stronie 124, może są inne wydania, jest inaczej, to on pisze tak, że ci potomkowie, Seby i Dedana, zajęli krainę Troglodytis, południowa część dzisiejszej Jordanii, i tę część Arabii Szczęśliwej, która leży nad Morzem Czerwonym, czyli Półwysep Arabski. A dzisiaj Półwysep Arabski to głównie Arabia Saudyjska, która leży poniżej Iraku, na południe od Izraela, z takim lekkim odejściem na wschód. Stąd wniosek, że ci synowie poszli na wschód, no i potem skręcili lekko w dół i osiedlili się na tym Półwyspie Arabskim. Oto krótka informacja na temat związku Wielkiej Brytanii z Arabią Saudyjską. Taka informacja encyklopedyczna. Według rządu brytyjskiego, cytat, według rządu brytyjskiego Wielka Brytania i Królestwo Arabii Saudyjskiej od dawna są bliskimi sojusznikami. Początki relacji sięgają roku 1848, gdy Faisal bin Turki, władca drugiego państwa Saudi, formalnie poprosił o poparcie brytyjskiego politycznego rezydenta dla swojego przedstawiciela. W czasie pierwszej wojny Ibn Saud podpisał w 1915 roku układ z rządem brytyjskim, tym samym przyjmując status brytyjskiego protektoratu. Zjednoczone Królestwo, czyli Anglia, należało do pierwszych państw, które uznało ten kraj w 1926 i posiadało na miejscu dyplomatyczną delegację. Arabia Saudyjska otworzyła swoją ambasadę w Londynie w 1930, która była drugim oficjalnym zagranicznym ciałem tego kraju. Arabia Saudyjska i Zjednoczone Królestwo są strategicznymi sojusznikami. Istnieje ponad 200 wspólnych przedsięwzięć między brytyjskimi i saudyjskimi firmami. Około 30 tysięcy brytyjskich obywateli mieszka i pracuje w Arabii Saudyjskiej, a prawie 100 tysięcy obywateli Arabii Saudyjskiej mieszka w Zjednoczonym Królestwie. Arabia Saudyjska jest głównym handlowym partnerem Zjednoczonego Królestwa na Bliskim Wschodzie, a Zjednoczone Królestwo jest najbliższym europejskim sojusznikiem Arabii Saudyjskiej. Czyli widzimy związek i Starsisz z Wielką Brytanią, i między tym Półwyspem Arabskim, gdzie Arabia Saudyjska zajmuje chyba na oko to 80% tego terytorium, tego półwyspu. Seba to lud mieszkający zamieszkujący kiedyś tereny dzisiejszego Jemenu, to jest ten sam kierunek od Izraela, czyli południowy ze skosem na wschód, pod Arabią Saudyjską. Mam na łapce, można sobie zawsze sprawdzić, jakby ktoś chciał zobaczyć. Właśnie ta Seba to jest ta kraina, z której królowa Seba przybyła do Salomona z różnymi prezentami, bo tak ten kraj słynął z swoich przypraw, kadzidła, złota, i ona przybyła z tymi darami do króla Salomona. Tak oto Ezechiel 38:13 rysuje grupę państw zdziwionych agresją Goga i Magoga na Izrael. Chociaż nie wiadomo, jak to zdziwienie będzie się wyrażało, bo mamy taki zapis trochę enigmatyczny, prawda? Zadają pytania, z których można wnosić, że się dziwią i jakby wyrażają dezaprobatę. Czy nie wiemy, czy to oznacza, że staną po której stronie? Na pewno nie zbrojnie po żadnej stronie nie staną, bo wskazują na to te pytania, bardziej politycznie. Ale czy będzie to zdziwienie sympatii dla Izraela? Czy to zdziwienie sympatii dla Goga i Magoga? To, co dziś wiadomo, to fakt, że utworzona w 1981 roku przez Arabię Saudyjską Rada Współpracy Zatoki uznaje Hezbollah za organizację terrorystyczną i potępia ISIS. Nie, czyli Arabowie, islamiści, ale Hezbollah to dla nich terroryści, ISIS tak samo. Co ciekawe, wszystkie sześć krajów, które tworzą Radę Współpracy Zatoki, a są to kraje Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie, to jest tych sześć krajów, które potępiają Hezbollah i potępiają ISIS, to te wszystkie sześć krajów leżą na Półwyspie Arabskim. Kto sobie może na mapce, tak? Arabia Saudyjska, największa plama na tym półwyspie, a potem mamy od dołu jadąc po prawej stronie Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Bahrajn i Kuwejt. Wszystkie one leżą na terenie Seby i Dedana. Tutaj właśnie Seba i Dedan się osiedlili, potomkowie Abrahama przez Keturę, z Ketury. Ezechiel wymienia je razem z Tarszisz, tak, w jednym miejscu, czyli z blokiem zachodnim, które ma proizraelskie sympatie. Więc tak, takie są fakty, które wiemy na dzisiaj. Z drugiej strony jednak nie można ich uznać ani nazwać przyjaciółmi Izraela, bo są to kraje arabskie i muzułmańskie. Większość z tych krajów do dzisiaj wciąż nie uznaje Izraela. Mam nawet na myśli tą szóstkę. Tą, która ma takie stanowisko bardziej wyważone i współpracuje z Zachodem. To większość z tych nawet sześciu krajów nie uznają Izrael za państwo. Uznają go z tej szóstki tylko dwa kraje arabskie, Bahrajn i Zjednoczone Emiraty Arabskie. I to nawet te dwa kraje, Bahrajn i Zjednoczone Emiraty Arabskie, uznają Izrael dopiero od września 2020 roku. Czyli od roku gdzieś dopiero. We wrześniu minęła pierwsza rocznica ich uznania. W sumie na 164 krajów, jakie są dzisiaj w ONZ-cie, 164 kraje mamy dzisiaj w ONZ-cie, Izrael nie jest uznawany przez 28 z tych krajów. W tych 28 krajach, które nie uznają dzisiejszego Izraela, jest oczywiście 25 krajów arabskich, czyli znakomita większość, no ale są też trzy kraje niearabskie. Są to Kuba, Korea Północna i Wenezuela. Te kraje także nie uznają Izraela, no ale one się raczej nie piszą, nie zaliczają do tych wrogów, o których mówi Ezechiel. Równie widoczny jest dzisiaj ten drugi blok, przyszłego Goga i Magoga, bo mamy Rosję, odwiecznego wroga Izraela i od zawsze sojusznika Syrii, która to Rosja obecnie coraz bardziej zacieśnia współpracę z innymi wrogami Izraela, z Iranem, Turcją i Chinami. Czas pokaże, jak ta sytuacja będzie się rozwijała w praktyce. To są tyle wiemy, tyle widzimy. Pomimo braku wszystkich szczegółów, dzięki proroctwom Biblii wiemy dzisiaj dużo, dużo więcej o najbliższej przyszłości Izraela niż ogólnie chrześcijaństwo. Wiedza ogółu chrześcijaństwa na temat Królestwa Bożego i etapów jego zaprowadzania na ziemi jest równa zeru. Głównie z powodu ich nauczycieli religijnych, którzy bardziej są zainteresowani doczesnymi korzyściami i pogonią za nimi, bogactwo, polityka, niż i jeszcze wypaczaniem Biblii, żeby pasowała im ona do ich zapędów, niż szukaniem prawdziwych nauk Biblii. My dzięki temu, że szukamy w Biblii to, czego szukamy, możemy te informacje zdobyć na dzisiaj. Jest to bardzo, bardzo dużo, chociaż nie są to wszystkie szczegóły i być może nie wszystko, co chcielibyśmy na dzień dzisiejszy wiedzieć. Ale dzięki temu, co się udaje znaleźć, będziemy mogli obserwować wydarzenia i rozumieć je lepiej niż cała reszta, a przede wszystkim nie musimy się ich obawiać, tylko ich wyglądać. Jak to Jezus powiedział, gdy to wszystko będziecie widzieć, podnoście głowy wasze, bo zbliża się wasze wybawienie. W tym momencie dzisiaj przerwamy nasz temat. Do drugiej fazy ucisku Jakuba wrócimy w kolejnej części, trzeciej, która będzie, no nie wiem, za 2-3 tygodnie. Już nie pamiętam teraz mojego planu. Tam rozważymy dalszy przebieg tego konfliktu zbrojnego, jak również czas jego trwania, bo okazuje się, że Bóg przez proroka pokazał nawet czas trwania tego drugiej fazy ucisku Jakuba. Na szczęście nie jest zbyt długi, więc nie będziemy musieli, jak on się już zacznie, długo czekać na finał i na Królestwo Boże. Ale o tym wszystkim w części kolejnej, z tej obecnej, życzę wszystkim błogosławieństw. Dziękuję za uwagę i do następnej części. Niech Bóg doda do tego wszystkiego błogosławieństwa.